Wśród jeźdźców byli widać łucznicy, wyćwiczeni w strzelaniu w pełnym pędzie z konia. Wysuwając się z szeregu, posyłali strzały orkom, którzy zamarudzili na tyłach bandy i niejednego kładli trupem. Potem szybko wycofywali się ku swoim, także strzały wrogów wypuszczone na oślep nie mogły ich dosięgnąć. Powtarzali ten manewr kilka razy, a zdarzyło się, że strzały sypnęły się też między Isengardczyków. Ork biegnący tuż przed Pippinem zachwiał się, padł i nie wstał więcej. Noc nadciągała, lecz jeźdźcy Rohanu nie stawali do bitwy. Wielu orków poległo, zostało ich jednak jeszcze co najmniej 200. O zmroku banda dotarła do pagórka. Skraj lasu był bardzo blisko, nie dalej chyba niż o pół mili, ale orkowie nie mogli już posuwać się naprzód. Pierścień jeźdźców zamknął się wokół nich. Wbrew rozkazowi Ugluka, oddział orków spróbował przebić się do lasu. Tylko trzech z nich ocalało i wróciło do bandy.
— Otośmy się urządzili — rzekł szyderczo Grisznak. — Dziękujemy wspaniałemu dowódcy.
— Mam nadzieję, że wielki Ugluk teraz wyprowadzi nas z tych sideł.
— Zrzucić niziołków na ziemię — rozkazał Ugluk, nie zważając na słowa Grisznaka. — Ty, Lugduszu, dobierz sobie dwóch kompanów i we trzech strażujcie przy jeńcach. Nie uśmiercać ich, chyba że ci podli białoskórzy nas zmiażdżą, zrozumiano?
Póki ja żyję, oba niziołki są mi potrzebne. Ale nie pozwólcie im krzyczeć, ani też nie dopuśćcie, żeby ich tamci odbili. Spętać jeńcom nogi.
Rozkaz spełniono bezlitośnie. Lecz po raz pierwszy Pippin znalazł się teraz tuż obok Meriadoka. Orkowie hałasowali okropnie. Wśród wrzasków i szczęku broni dwaj przyjaciele znaleźli sposobność, żeby szeptem zamienić kilka słów. — Nie mam wiele nadziei — rzekł Mary. — Ledwie się w skórze trzymam. Wątpię, czy zdołałbym zawlec się daleko, nawet gdybym był wolny.
— Lębasy — szepnął Pippin. — Mam jeszcze parę, a ty?
— Te łotry chyba niczego nam nie zabrały, prócz mieczy.
— Tak, została mi w kieszeni paczuszka — odparł Mary, ale pewnie zmielona na kaszę. Zresztą i tak nie sięgnę gębą do kieszeni.
— Bo nie będziesz musiał, ja...
Lecz w tym momencie brutalny kopniak powiadomił Pippina, że gwar w obozowisku ucichł i że wartownicy znów czuwają nad jeńcami. Noc była zimna i cicha. Wokół wzgórza, na którym skupili się orkowie, rozbłysły ze wszystkich stron małe, złoto-czerwone w ciemnościach ogniska. Tworzyły zamknięty krąg. Znajdowały się w zasięgu dobrego strzału z łuku, ale żaden wojownik Rohanu nie pokazał się na tle światła i orkowie, mierząc w płomienie, zmarnowali mnóstwo strzał, aż wreszcie Ugluk zabronił im tych daremnych prób. Od placówek Rohirrimów nie dochodził najlżejszy bodaj szmer. Później, kiedy księżyc wypłynął spośród mgieł, można było od czasu do czasu dostrzec nikłe cienie przemykające w białawej poświacie. To krążyły czujne patrole.
Czekają przeklętnicy na wschód słońca, mruknął jeden z wartujących przy hobbitach orków. Dlaczego nie próbujemy przebić się z wartą kupą?
Co ten Ugluk sobie myśli, chciałbym wiedzieć.
Pewnie, żebyś chciał, zadrwił Ugluk, wysuwając się nagle zza jego pleców. Może ci się zdaje, że ja w ogóle nie myślę, co, łajdaku? Nie lepszyś od reszty hołoty, od tych niedojdów z północy i od małp z Lugburza. Czy z takim motłochem można próbować natarcia? Zwialiby tchórze z miejsca, a na równinie białoskórzy, których jest wielka siła, roznieśliby nas po prostu na kopytach. Jedno tylko trzeba niedojdom z północy przyznać. Widzą po ciemku niczym dzikie koty. Ale słyszałem, że białoskórzy mają nocą też wzrok bystrzejszy niż inni ludzie. Nie zapominaj przy tym o ich koniach. Te zwierzaki podobno dostrzegają nawet drżenie powietrza w ciemnościach. A jednak nie wszystko wiedzą szlachetni wojacy. Mały chór ze swoim oddziałem siedzi w lesie i lada chwila przyjdzie nam z odsieczą.
Słowa Ugluka dodały otuchy Isengardczykom, lecz orkowie z innych szczepów nadal byli zgnębieni i skłonni do buntu. Wystawiono czujki, wartownicy jednak przeważnie kładli się na ziemi i odpoczywali w miłych sobie ciemnościach. a noc była znów czarna jak smoła, bo księżyc skrył się po zachodniej stronie nieba za grubą warstwą chmur. Pipin na kilka stóp wokół nic już nie widział. W kręgu ognisk sam pagórek pozostawał w mroku. Jeźdźcy Rohanu nie poprzestali jednak na oczekiwaniu świtu i nie pozwolili wrogom zaznać nocnego spoczynku. Nagły wrzask od wschodniego stoku wzgórza zaalarmował oblężonych. Kilku ludzi podjechało cichcem i zostawiwszy konie na dole, zakradło się na skraj obozowiska, położyło trupem kilku orków i umknęło bezkarnie. Ugluk skoczył w tę stronę, by uśmierzyć panikę. Pipin i Mary dźwignęli się z ziemi. Isengardczycy, którzy ich pilnowali, pobiegli za Uglukiem. Lecz jeśli nawet hobbitom błysnęła w tym momencie myśl ucieczki, to prędko zgasła. Długie kosmate łapy chwyciły ich obu za karki i pociągnęły wstecz. W ciemnościach zamajaczyła między nimi duża głowa Grishnaka i jego ohydna twarz. Cuchnący dech owiał policzki hobbitów. Zimne, twarde paluchy zaczęły ich obmacywać od stóp do głów. Pipinowi ciarki przeszły po krzyżu. — No, malcy — szepnął łagodnie Grishnak. — Jak wam się spało? Przyjemnie czy nie bardzo? — Trochę może niewygodny nocleg. Między szablami i nachajami z jednej strony, a lasem brzydkich włóczni z drugiej. Mały ludek nie powinien się mieszać do spraw, które są większe od niego. Mówiąc to, przebierał wciąż paluchami po ich ciałach. W głębi jego oczu błyszczało światełko, blade, ale gorące. Nagle Pipinowi zaświtała w głowie pewna myśl, jakby mu ją podszepnęła napięta wola przeciwnika. Krishnak wie o pierścieniu. Szuka go, korzystając z chwili, gdy Ugluk zajęty jest czym innym. Pewnie pragnie go dla siebie. Serce w nim zamarło ze strachu. Lecz nie tracąc jasności umysłu, zaczął się błyskawicznie zastanawiać, czy nie dałoby się chciwości Grishnaka obrócić na własny pożytek.
— Nie sądzę, żebyś tym sposobem coś znalazł — szepnął. — Nie tak to łatwo.
— Coś? — spytał Grishnak. Jego palce przestały błądzić po ciele Pipina. Zacisnęły się mocno na jego ramieniu. — Co takiego? O czym mówisz, mój mały? Przez chwilę Pipin milczał. Potem nagle w ciemnościach dobył z gardła bulgotliwe glum-glum. — Nic szczególnego, mój skarbie — dodał. Poczuł, jak palce Grishnaka zadrżały. — Ha! — syknął cichutko goblin. — A więc on o tym myśli. — Aha! Bardzo, bardzo niebezpieczny pomysł, moi maleńcy.
Być może odezwał się Mary, który w lot zrozumiał myśl Pipina. Być może niebezpieczny nie tylko dla nas, ale sam wiesz to najlepiej. Chcesz tego czy nie? I co nam za to gotów jesteś dać w zamian?
Czy ja go chcę? Czy chcę? Powiedział Grishnak jakby zdumiony, ale ręce mu się trzęsły. Co bym gotów za niego dać? Jak to rozumiecie?
To, odparł Pipin, dobierając starannie słowa, że macaniem po ciemku niewiele wskurasz. Moglibyśmy oszczędzić ci sporo czasu i trudu, ale musiałbyś nam przede wszystkim rozciąć więzy na nogach. Inaczej nie zrobimy nic i niczego więcej od nas się nie dowiesz.
Biedne małe głuptasy, zasyczał Grishnak. Wszystko, co macie i wszystko, co wiecie, wydusimy z was, kiedy przyjdzie na to pora. Będziecie tylko żałowali, że nie macie więcej do powiedzenia, aby zaspokoić śledczego. Na pewno przekonacie się o tym już wkrótce. Nie będziemy spieszyli się w śledztwie, nie. Jak wam się zdaje, po co oszczędziliśmy wasze życie? Możecie mi wierzyć, kochani, że nie zrobiliśmy tego z dobroci serca. W tym wypadku nawet głupi Ugluk nie popełnił błędu.
— Wierzymy ci bez trudu — odparł Mary. — Ale jeszcze nie trzymasz zdobyczy w garści i wcale się na to nie zanosi, żebyś ją kiedykolwiek dostał. — Jeśli nas zaprowadzą do Isengardu, Krishnak dostanie figę, wszystko zabierze Saruman. — Jeśli chcesz coś mieć dla siebie, teraz jest ostatnia chwila, żeby się z nami ułożyć.
Grishnak zaczął tracić cierpliwość. Imię Sarumana doprowadzało go niemal do furii. Czas upływał, zamęt w obozowisku przycichał, Ugluk i jego Isengardczycy mogli wrócić lada chwila. — Macie go przy sobie? Ma go któryś z was? — warknął. — Glum, glum — odparł Pipin. — Rozwiąż nam najpierw nogi — rzekł Mary.
Czuli, że ramiona orka drżą jak w febrze. Przeklęte, podłe, małe gady, syknął. Rozwiązać wam nogi. Wolałbym rozszarpać was na strzępki. Czy nie rozumiecie, że mogę was przeszukać aż do szpiku kości? Mało tego, mogę was posiekać na miazgę. Obejdę się bez pomocy waszych nóg, jeśli zechcę was porwać i mieć wyłącznie dla siebie. Nagle porwał ich obu. Miał w długich ramionach siłę straszliwą. Wetknął sobie hobitów pod pachy, brutalnie przycisnął do żeber, ciężkimi dłońmi zatkał im usta. Potem zgięty w pół skoczył naprzód. Szybko, cicho przebiegł aż na krawędź pagórka. Wypatrzył lukę między strażnikami i jak upiór pomknął w ciemność, zboczem w dół, a potem na zachód ku rzece wypływającej z lasu. Od tej strony droga zdawała się wolna, ledwie jedno ognisko błyszczało wśród nocy. Po kilkunastu krokach zatrzymał się, rozejrzał, posłuchał. Nic nie wypatrzył ani nie usłyszał. Pochylony skradał się dalej. Z uchem przy ziemi znowu chwilę nasłuchiwał, wreszcie podniósł się i zaryzykował szybki skok naprzód. Ale w tym samym momencie tuż przed nim zamajaczyła sylwetka jeźdźca. Koń chrapnął i stanął dęba. Człowiek krzyknął.